Romuald Demidenko razem ze mną, jubileusz 50-lecie Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej. Ilu artystów bierze udział w tej wystawie, w tej szczególnej, w tym wyjątkowym święcie?
Mamy tutaj na wystawie, splatając to, co wciąż się staje, pracę 10 osób artystycznych, ale licząc jeszcze aranżację czy architekturę, no to właściwie mam 11 tutaj osób. Ale to nie wszystko oczywiście, bo trzeba też pomyśleć o różnych aktorach, osobach, podmiotach nieludzkich, o przestrzeni też, o miejscu.
Co to jest podmiot nieludzki? Poczekaj, czym tak, jest podmiot nieludzki?
Tak, dzisiaj się często o tym mówi. No właśnie, to jest... My próbujemy skłonić też naszą publiczność do takiego myślenia o otoczeniu, jako na przykład otoczeniu nadmorskim, czy otoczeniu właśnie nadrzecznym, czy tym otoczeniu właśnie najbliższym.
Czyli to, co wybrzmiało ostatnio na antenie też Radia Gdańsk, że ten pejzaż, ekologia, przyroda, świat żywioły, to ma duże znaczenie.
Tak, zdecydowanie. Jakby chcemy skłonić publiczność do takiego myślenia o tym, że to wszystko, co jest obok nas, też ma swoją podmiotowość i że tak naprawdę no, nie tylko my tutaj jakby zajmujemy pewną przestrzeń, ale obok nas też żyją różne byty i mamy tego przykład w postaci jakby na wszystkich roślin, które są dookoła nas, a jest ich dużo, ale też...
Tej przyrody i tego pejzażu, powiedziałabym, jest sporo dzisiaj. Także.
Jest sporo. Tutaj na wystawie mamy takie prace, które się wpisują w ten pejzaż i budują ten pejzaż i mówią o tym pejzażu.
Magda Franczak choćby.
Magda Franczak, Anna Steller, Andrea Angel, Marta Romankiw, Pedra Costa, Ludek Franczak czy Ludomir Franczak. Mamy też niezwykłą artystkę dźwiękową, która tworzy instalacje. Agata Polak jest tą artystką. Ona pracuje z dźwiękiem, z muzyką i to jest artystka też, która jest zainteresowana rave'em jako takim gatunkiem muzycznym, który buduje wspólnotę. Jest o takiej wspólnocie ciał i też będziemy mieć przykład jej performansu, który zaistnieje w przestrzeni wystawy i będzie w postaci takiego zapisu funkcjonował na wystawie, więc też nie możemy się doczekać, to już będzie właściwie za chwilę się zaczynał, to będzie taki kilkugodzinny właściwie występ, też wplatający jeszcze dodatkowo kolejne osoby, więc no zależy nam na tym, żeby też myśleć nie tylko o takiej jednostkowości tych ciał, ale też o tym, że w zasadzie my żyjemy w pewnym takim tyglu i że tak naprawdę dookoła nas też jest to, co jest inne i właśnie jest obok nas. I ja myślę, że też w tym my czasami zapominamy, że tak naprawdę na przykład w naszym ciele żyje też wiele różnych organizmów i my byśmy też nie przeżyli bez tych organizmów, więc jakby nawet nasze ciała są przykładem takiego koniecznego sojuszu międzygatunkowego i takiego splotu bytów, bo jakby te wszystkie mikroorganizmy, które też zamieszkują nasze ciała i są to bardzo drobne organizmy, no to są właściwie jakby, one warunkują nasze istnienie. Więc w pewnym sensie jesteśmy uzależnieni od tego otoczenia. Ono żyje nie tylko obok nas, ale też w nas.
Magda Franczak razem ze mną. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Na co patrzymy?
Patrzymy na rzeźbę, która nosi tytuł Punkt Pomruku Ziemi. Jest to praca, która powstała z myślą, czy właściwie takim punktem wyjścia była myśl o mojej relacji z tym miejscem i też o takich ważnych miejscach na mojej mapie i też ważnych pejzażach, które noszę w sobie i noszę w ciele. A z drugiej strony o takim rodzaju ruchu, jaki wykonujemy w trakcie swojego życia, kumulując te wszystkie pejzaże. Więc ta rzeźba, na którą patrzymy, jest takim rodzajem symbolicznego ciała, takiego symbolicznego płaszcza, który wypełniony jest właśnie tym pejzażem. On w tym przypadku wypełniony jest nim w dosłowny sposób, ponieważ podczas procesu pracy nad tą rzeźbą przynosiłam fragmenty pejzażu stąd do galerii i umieszczałam je w środku instalacji, w środku tej rzeźby, niejako trochę wypychając ją i napełniając ciało resztkami materialności, jak możemy potem posłuchać audio, które towarzyszy mojej rzeźbie, bo też integralną częścią tej pracy jest tekst, który został nagrany przeze mnie moim głosem i ten głos też jest takim symboliczną obecnością, która zostanie w momencie, kiedy ja już wrócę do Lublina i zostawię tą pracę tutaj dla odbiorców i odbiorczyń.
No przede wszystkim, żeby też wiedzieli i żeby pamiętali, że wy właściwie i ty i twój mąż stąd.
No właśnie, i to też jest związane z tą moją relacją z tym miejscem, ponieważ to ma ta cielesność tej rzeźby i to właśnie, że ten pejzaż jest we mnie też jakoś zakorzeniony, związany jest też z mocnym przeżyciem, które miałam dokładnie właśnie w Łusce, ponieważ tu urodził się nasz syn i to miejsce na tej mapie jest dla nas bardzo ważne. To jest też taki, właśnie to jest, dla mnie to jest też ciekawe, że z jednej strony to miejsce jest ważne pod względem artystycznym, bo też w sumie w Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej miałam swój debiut tuż po studiach, ale też właśnie pod względem osobistym i też tym, jak takie przestrzenie się przeplatają w nas, że z jednej strony z nimi współpracujemy, z drugiej strony dają nam ochronę, dają nam rodzaj troski, bo też było tak, że w momencie, kiedy Emil się, nasz syn, rodził w środku nocy, to Ludomir nie wrócił do Słupska, bo to był środek nocy, więc dostał schronienie dokładnie w tym miejscu. Czyli z jednej strony to jest taka przestrzeń pracy dla artystów, ale też taki rodzaj miejsca, które wytwarza troskę. I też sobie myślałam właśnie o tym pejzażu, który też jest dla nas troskliwy, że ta jego ziarnistość w nas wnika i to się wszystko tak przeplata. Zresztą też tytuł wiąże się ze splotami, które właśnie, o których też rzadko mówimy, że to nasze życie artystyczne przeplata też to, co publiczne z tym, co prywatne.
No, to jest, myślę, pewnej synergii tak naprawdę, jedno z drugim, nie?
To też jest coś, co trudno jest rozdzielić. Wydaje mi się, że ta wystawa też trochę o tym opowiada, o tym naszym sposobie patrzenia, o tej naszej wrażliwości, która cały czas absorbuje tą rzeczywistość, przetwarza ją, jest z nią.
Ja muszę cię, Magda, jeszcze zapytać, bo to jest absolutnie fascynujące. Ja mam nadzieję, że nasi słuchacze też przyjdą, zobaczą właśnie tu w tym miejscu twoją pracę. Ale muszę cię zapytać, 50 lat.
No to bardzo długo. Ja nie żyję jeszcze tyle na świecie.
Ile osób się przewinęło przez galerię?
Tak, ja myślę, że każdy się przewinął ze swoją osobistą historią i też patrząc teraz dookoła, ile osób jest z nami, to też o czymś świadczy. Wydaje mi się, że to też świadczy trochę o tym, że to miejsce jest ważne.
Lubisz tu wracać?
Bardzo. Bardzo. Bardzo lubię też to, że właśnie, że to nie jest tylko budynek, architektura, ale też to wszystko, co jest dookoła i też te osoby, które się przez to miejsce też przewijają i z nim też są. I mam nadzieję, że to tak już zostanie.
Mieczysław Jaroszewicz, emeryt, były dyrektor Muzeum Pomorza Środkowego, a obecnie radny, członek Komisji Edukacji Rady Miasta Słupska.
A dzisiaj spotykamy się w Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej na jubileuszu, na 50-leciu. No właśnie, trochę historii. Pan związany z tą galerią dość mocno.
Rzeczywiście z racji ówczesnej funkcji dyrektora Wydziału Kultury Sztuki Urzędu Wojewódzkiego, wówczas województwo pomorskie istniało od 1975 roku, kiedy powstało Biuro Wystaw Artystycznych w Słupsku, to wspólnie organizowaliśmy w ogóle pobyt tego biura, jako że nie było dopiero jak powstało województwo, to powstało Biuro Wystaw Artystycznych. Pierwsza siedziba to Baszta Czarownic przy Francesco Nullo. I pierwszą dyrektorką tego BWA została pani Teresa Skurowa, historyk sztuki, znakomity historyk, z dużym już doświadczeniem. Pracowała w Olsztynie, w Koszalinie, miała za sobą szereg świetnych wystaw i ona się zajęła tak bezpośrednio organizacją. Biuro miała przy ulicy Findera, tam gdzie był Wojewódzki Dom Kultury. Potem z biegiem czasu, z biegiem lat, no biuro wystaw się poszerzyło. Przy ulicy Partyzantów doszedł obiekt. No i potem przyszedł czas na kolejną ustkę. Kiedy opróżniony został ten spichlerz i stał pusty, ówczesny artysta plastyk Witold Lubieniecki przyszedł do mnie i mówi, trzeba by zrobić jakąś porządną galerię właśnie w Ustce. I zaczęliśmy chodzić koło tego, ale w międzyczasie wpłynęła oferta, że miało to być Centralne Muzeum Morskie, oddział w Ustce. Ówczesny dyrektor Smolarek zapalił się do tego. No i sprawa ruszyła prosto. Niestety rozbiła się trochę o zwiny radnych ówczesnych miasta Ustki, którzy nie zgodzili się na przekazanie obiektu do Centralnego Muzeum, wiążąc ręce dyrektorowi, bo nie mógł inwestować w nie swój obiekt. No i skończyło się niczym. I wówczas no, była koncepcja, już był dyrektor Świderski, już dyrektorem Wydziału Kultury, Kazimierz Świderski. I wówczas postanowiliśmy, że będzie tu Galeria Sztuki Współczesnej. Remont, pieniądze, to muszę powiedzieć uczciwie, że Witold Lubieniecki był całym motorem, tak zwany spiritus movens z całego przedsięwzięcia. On nie tylko artysta, ale znakomity organizator. On organizował tu świetne plenery przecież. Plener M jak Morze. A już mało kto pamięta wcześniej plenery, gdzie artyści pracowali w oparciu o laminaty, bo wówczas Stocznia Ustecka produkowała te łodzie z laminatów i ściągał artystów z całej Polski, nawet z zagranicy, którzy tu tworzyli przestrzenne rzeźby. Nie wiem, one już chyba znikły z terenu miasta, ale kiedyś obficie zdobiły to miasto. Niestety pan Lubieniecki, pan Świderski odeszli. No, potem przyszły kolejne dyrekcje. Był pan Kaźmierczak. On z kolei preferował, był performancem takim znanym, sztukę taką, która nie wszystkim odpowiadała, ale no, była to postać wybitna. Potem została dyrektorką pani Król. No, potem się nazywała Wolska, 18 lat.
Pani Edyta.
Edyta, tak, Edyta Wolska, ona z domu Król była. I trzeba powiedzieć, że BWA jeszcze miało jedną ogromną zasługę. Świetnie pracowała z młodzieżą, ucząc ich historii sztuki. Dzisiaj pani prezydent mówiła, że jeden z tych absolwentów to jest teraz w Warszawie, pani jest dyrektorem. Pięciokrotnie młodzież ze Słupska wygrywała ogólnopolskie konkursy. Nagrody to były wyjazdy do Paryża, do galerii znanych. Był to czas znakomity dla BWA. No, czasy się zmieniają. Przyszła nowa pani dyrektor. Mamy nadzieję, że będzie ona kontynuowała i życzę jej, żeby jeszcze na wyższy poziom wzniosła działalność tej Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej. Jest to ważna instytucja, nie tylko dla Ustki, Słupska, ale dla całej Polski.
Dzień dobry, nazywam się Paweł Korbus.
I ten piękny napis, i ten neon, który możemy oglądać, to pana dzieło.
Ten napis powstał tutaj, zaświecił w Ustce w 2015 roku, 21 grudnia. Minęło już 10 lat.
Wybrzmiał zupełnie niedawno na nowo za sprawą Agnieszki Kilian, która mocno też na naszej antenie podkreślała, że on tu jest. I w tej chwili, w tych czasach ma dodatkowe znaczenie, inny wymiar niż te 10 lat temu.
Właśnie, mnie samego to zadziwia. Napis jest ten sam, kontekst się aktualizuje, czasem dość brutalnie. Kilka lat temu pod tym napisem, gdzie w galerii są pokoje gościnne, mieszkały uchodźczynie z dziećmi. Do mnie też docierają różne sygnały.
No ma inny wymiar i tego się nie da ukryć absolutnie w tej chwili. Pomysł na kolejny, być może bardziej kontrowersyjny teraz, za chwilę?
Zobaczymy. Ja noszę w sobie dużo pomysłów, ale to trzeba odpowiedniego momentu i impulsu, żeby to się wyartykułowało.
Ja nie będę powtarzać głośno, co przed chwilą powiedziała pani Krystyna Danilecka, wojewódzka prezydentka Słupska, bo to nie wypada, ale spotykamy się dzisiaj na jubileuszu Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Ustce. Dzień dobry.
Dzień dobry i powiem, co powiedziałam. Powiedziałam, Boże, jaka jestem stara, skoro pamiętam początek działalności Bałtyckiego Biura Wystaw Artystycznych. To był 75-76 rok. Wtedy rzeczywiście byłam na ostatnim roku studiów polonistycznych w Gdańsku, ale zawsze mnie kultura interesowała i nakręcała. I kiedy powstało województwo, to jedną z pierwszych instytucji, które zostały powołane, było Biuro Wystaw Artystycznych z fantastyczną osobą Teresy Skurowej, która była pierwszą dyrektorką, a potem była kustoszem Witkacego w Muzeum w Zamku Książąt Pomorskich. Tak, pamiętam ten początek i serdecznie sekunduję najpierw BWA, od wielu lat Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej, która nie tylko promuje sztukę współczesną, ale także tworzy warunki, żeby ta sztuka współczesna mogła się i w Polsce, i w Słupsku, i w województwie pomorskim rozwijać fantastycznie.
Czy to jest dobry kierunek, to co się wydarza w tej chwili w galeriach w Słupsku, w Baszcie Czarownic i właśnie w Centrum Aktywności Twórczej w Ustce?
Wszyscy mamy świadomość, że kultura jest tym elementem, który definiuje człowieczeństwo, bo tak jest i dlatego powstała w ogóle kultura i sztuka. Dzisiaj w świecie, który jest tak bardzo chaotyczny, tak bardzo niepoukładany, tak bardzo nieprzewidywalny, ale nie dlatego, że idziemy w jakimś fantastycznym kierunku, tylko chyba czasami jednak się niepokoimy o tę przyszłość, niechaj sztuka współczesna i szeroko kultura będą takimi elementami trochę wtrącającymi się w to życie człowieka i pokazujące przez sztukę, ludzie, opamiętajcie się, twórzcie świat tak, jak mieliśmy to od początku. Twórzcie świat, który będzie służył ludziom, a nie będzie przeciwko ludziom. Agnieszka Kilian, jak zorientowałam się, czwarta w historii Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej dyrektorka, bo pierwszą była Teresa Skurowa, potem był Władek Kazimierczak, Kazimierz Świderski, Edyta Wolska i teraz Agnieszka Kilian, jest tą osobą, która wykorzystując atmosferę, jaka jest, tworzy piękne miejsce w Słupsku i w Ustce, wspierające osoby z innych kultur, z innych kręgów kulturowych, z innych narodowości.
Znaczy to, przepraszam, że wejdę w słowo, to co mnie ujęło tak naprawdę, to te działania włączające tych, którzy przyjechali do Słupska, to czerpanie z ich kultury i pokazywanie tych fajnych, dobrych rzeczy, tak najprościej, kolokwialnie mówiąc, które możemy czerpać, brać z ich kultury po prostu.
O to właśnie chodzi, żebyśmy nie tylko zamykali się na kręgi kultury europejskiej, bo jesteśmy w jej kręgu, ale żebyśmy dawali sobie szansę na inspirowanie się kulturą pozaeuropejską. I przybywający do nas mieszkańcy Ameryki Południowej, dzisiaj mieszkańcy Słupska, tworzą coś, co jest na pewno orientalne, co jest na pewno wciągające i bardzo ważne, żebyśmy włączali tę kulturę, zwyczaj, obyczaj, codzienność także do naszej kultury.
Właśnie... Mnie przeraża to, że my nie przyznajemy się do tego czerpania, a przecież wszyscy korzystamy z włoskiej kuchni, peruwiańskiej, meksykańskiej, no każdej, japońskiej, chińskiej. No.
Pytanie, dlaczego się nie przyznajemy? Ja pamiętam ten głupi dowcip o tym, że niech Francuzi od nas się uczą.
Ale sami jeść, rozumiem.
Ale mamy jakieś takie czasami kompleksy wyższości, że myśmy prawie Sarmaci tworzyli w ogóle kulturę świata. Otóż przyznawajmy się, ale dlaczego się nie przyznajemy dzisiaj jeszcze? Dlatego, że się boimy niestety ksenofobicznych zachowań, trzeba to sobie powiedzieć, że ostatnio wobec galerii Przyłcy Partyzantów toczy się dyskusja w pewnych kręgach nieprzyjaznych kulturze, czy to jest właśnie dobry kierunek, czy to jest miejsce, gdzie powinno się imigrantów skupiać. Tak, to jest miejsce, gdzie powinno się imigrantów skupiać, żeby czerpać i inspirować się ich kulturą, ich
obyczajem. Jest ponad podziałami.
Który nie będzie w żaden sposób nas zubażał, tylko będzie nas ubogacał, więc nie bójmy się tych wzorców. Zawsze korzystaliśmy. Sztuka polska nie była polską rdzenną, była sztuką kosmopolityczną, ale ona dawała nam rozwój, ona dawała nam taki sznyt europejski i niechaj tak się dzieje, wychodzimy poza Europę, poza kręgi europejskie i sięgamy do kultury kolumbijskiej, peruwiańskiej, czy tej kultury, mieszkańców Słupska od kilku lat, którzy tutaj przybywają.
Mamy Filipinki też u siebie, które na co dzień też towarzyszą wielu osobom.
Filipinki, balijki, które przecież nie tylko inspirują nas swoją barwnością, ale także na przykład sztuką masażu, więc ta obecność ma naprawdę bardzo praktyczny wymiar. Tym pierwszym praktycznym wymiarem jest to, że są pracownikami w bardzo wielu słupskich i podsłupskich firmach. Ba, są pracownikami, bez których być może te firmy nie mogłyby się rozwijać, bo dzisiaj jest rynek pracowników, ale wykorzystujemy to w kulturze, wykorzystując właśnie ich orientalne i orientalną, dla nas ciągle jeszcze orientalną kulturę, ale ona wykorzystana ubogaci naszą kulturę.
No to ja jestem tego samego zdania. Mam nadzieję, że ten kierunek będzie się utrzymywał w Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej i rzeczywiście będziemy mogli przez wiele lat jeszcze dowiedzieć się, nauczyć wielu interesujących rzeczy o innych kulturach na świecie.
Bardzo dziękuję za obecność pani redaktor, za to, że pani nieustannie wspiera kulturę, także z takimi programami i obecnością swoją, bo o to właśnie chodzi, żeby media były takim najlepszym ambasadorem, bo naprawdę mają moc, wielką ambasadorem tego, co się w sztuce i w kulturze także słupskiej dzieje.
Ludomir Franczak razem ze mną. Lubisz wracać?
Oczywiście.
Ale artystycznie, bo nie, że do domu i do rodziny, ale artystycznie, tu, do Słupska.
Nie, do domu i do rodziny też lubię wracać i też wracam, nawet częściej niż artystycznie.
No właśnie, ja dlatego pytam o te powroty artystyczne, bo te pozostałe zakładam z wielką przyjemnością. Natomiast kiedy ostatni raz można było zobaczyć, usłyszeć Ciebie w Słupsku?
Chyba przed rokiem mniej więcej, kiedy brałem udział też w wystawie organizowanej przez Bałtycką Galerię Sztuki Współczesnej.
Baszta Czarownic.
W Baszcie Czarownic, tak. Byłem tam też częścią wystawy, pokazywałem swój spektakl Atlas Dźwięku Baszta, który przygotowałem specjalnie właściwie na tę okoliczność.
Ważne jest to miejsce, ważna jest Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w naszym regionie.
Tak, super ważna jest. W tej chwili rzeczywiście jakby z nowym oddechem tej galerii, z nowymi osobami proponującymi wystawy, ona rzeczywiście zaczyna być jednym z najważniejszych punktów na mapie artystycznej Polski i to, że właściwie jej program nie jest tak oczywisty, to nie są tylko wystawy, to jest bardzo dużo działań dookoła, przez co galeria zamienia się trochę w taki rodzaj Domu Kultury, który jednocześnie ma bardzo jasną misję dotyczącą sztuki współczesnej, a więc ma tę przewagę nad Domem Kultury, że nie ma tam mydła i powidła, tylko wszystko się grupuje wokół idiomu sztuk wizualnych, które w tej chwili bardzo mocno się rozszerzają, więc wciągają w siebie sztuki dźwiękowe, performatywne. No to, co zrobiła dzisiaj Ewa, równie dobrze mogłoby pojawić się w którymś z teatru.
No właśnie, 50 lat, dasz wiarę?
Nie dam wiary, dlatego że z tego wynika, że galeria mniej więcej urodziła się wtedy, co ja.
O ja!
No tak.
Właśnie, nie. Więc ja sobie myślę całe moje życie.
Tak, ja nie pamiętam czasów sprzed galerii w takim razie.
Nie, bo to 76 rocznik, mój rocznik.
Tak, no ja się urodziłem 2 lata wcześniej, ale urodziłem się, pierwsze lata życia spędziłem w mieszkaniu na Pawła Findera, czyli w budynku dawnego Domu Kultury, czyli gdzieś w okolicach po prostu.
Miałeś bliżej niż ja.
No najwyraźniej, tylko ja niestety tego nie pamiętam.
Namawiamy, zachęcamy i to przede wszystkim dzisiaj ten apel też ode mnie, od Ludka pewnie Franczaka, żeby nie omijać Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej. 3 salony wystawiennicze, Słupsk, Galeria przy Partyzantów, Baszta Czarownic i Ustka, w której dziś jesteśmy, Centrum Aktywności Twórczej.
Tak, program jest bardzo ciekawy i na pewno warto do nich zaglądać.